Naszym gościem jest pan dr Błażej Kmieciak, pedagog, socjolog, bioetyk. Witamy bardzo serdecznie na antenie Radia Maria.
Witam, szczęść Boże, pozdrawiam, kłaniam się.
Panie doktorze, jakiś czas temu Nowoczesna myślała o złożeniu ustawy o zakazie terapii konwersyjnej, a tak się stało, że chyba już ten projekt trafił, zakaz terapii osób homoseksualnych. Nie wiem, czy to też dobrze rozumiemy. No bo pierwsza sprawa, jaka jest klasyfikacja homoseksualizmu, bo też cały czas odbywa się różnego rodzaju dyskusje, debaty. Widzimy też, jak środowisko LGBT działa w Europie, w świecie i w Polsce.
Rzeczywiście zarówno Nowoczesna, jak i kampania przeciw homofobii w tym tygodniu przedstawiły projekt zakazu działań konwersyjnych, podejmowania działań konwersyjnych. Przede wszystkim sprawa tutaj dotyczy takich działań jak rzeczywiście kwestia homoseksualizmu, bo środowiska LGBT bardzo mocno kilka lat temu podnosiły taką kwestię, jak właśnie podejmowanie terapii osób tej samej płci. Przedstawiano indywidualne jakieś przypadki rzekomego zmuszania osób, które doświadczały homoseksualizmu, do działań terapeutycznych, do podejmowania działań terapeutycznych. Sama klasyfikacja, to o co ojciec spytał, obecnie obowiązuje nas, to znaczy w medycynie obowiązuje międzynarodowa klasyfikacja chorób i zaburzeń, w tym zaburzeń psychicznych, i w tej klasyfikacji rzeczywiście nie znajdziemy czegoś takiego jak homoseksualizm wprost. To znaczy kilka dekad temu środowiska homoseksualne w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, bo zaczęło się to od amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego, wymogły, o tym się coraz głośniej mówi, likwidację, jakby wykreślenie tego typu jednostki z klasyfikacji. Ale to jest istotne, homoseksualizm występuje w kilku zaburzeniach jako pewnego rodzaju objaw, jako pewnego rodzaju stan, jako pewnego rodzaju sytuacja, która wymagać może wsparcia terapeutycznego. Działania, które chce podjąć Nowoczesna i kampania przeciwko homofobii, mają na celu przede wszystkim zatrzymanie jakichkolwiek interwencji terapeutycznych wobec osób, które miałyby wątpliwości odnośnie swojej orientacji homoseksualnej. Tutaj bardzo mocno podaje się przykłady, co ciekawe, dzieci i młodzieży, którzy rzekomo według polityków tej opcji i według przedstawicieli kampanii doświadczają tak zwanej dyskryminacji z racji na doświadczoną orientację. No i tutaj już mamy ewidentne braki wiedzy tego typu grup, które proponują tego typu postulaty, gdyż współcześnie zarówno psychologia, jak i pedagogika, ale także genetyka bardzo mocno podkreślają, że orientacja seksualna, którą przecież każdy z nas doświadcza, jest nie tyle czynnikiem wrodzonym, ile czynnikiem, który jest bardzo mocno modyfikowany i niejako klarowany w trakcie rozwoju. Najczęściej każdy z nas doświadcza tej orientacji heteroseksualnej, natomiast pewne czynniki negatywne na przykład w życiu jednostki, na przykład młodego chłopaka, który jest, nie wiem, uwiedziony przez kogoś starszego, mogą doprowadzić do wystąpienia u niego zachowań homoseksualnych, które wcale nie będą zachowaniami wrodzonymi, i może pojawić się, sam miałem taką sytuację w poradni, gdzie pracowałem, gdzie ta osoba całkowicie zmieni swoje postępowanie i rodzina będzie chciała udzielić mu pomocy, co jest całkowicie naturalne w tym wypadku.
No bo tutaj cały czas kwestia tej stygmatyzacji jakby społecznej, prawda?
Tak, to jest taki troszeczkę potwór, który środowiska LGBT stworzyły, wykrzyczały i mówią, że istnieje. Natomiast tutaj
jest prawdą to, że polski rząd przez ONZ no jakoś jest zmuszony do tego, czy jakiś komitet do spraw osób z niepełnosprawnościami, który zalecił rządowi zakazanie takich terapii konwersyjnych?
Jest taka rekomendacja Komitetu do spraw osób niepełnosprawnych. To jest, działania komitetu są coraz bardziej kontrowersyjne, bo dużo więcej uwagi między innymi komitet ten przyznaje prawu, tak zwanemu prawu kobiet niepełnosprawnych do aborcji, a nie ochronie prawnej niepełnosprawnych dzieci poczętych. Także te działania, które podejmuje Komitet do spraw osób niepełnosprawnych, coraz bardziej się kompromitują, i to to trzeba powiedzieć wprost. Rzeczywiście była tego typu rekomendacja. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, by zakazać działań terapeutycznych, które mają na celu modyfikacje, przede wszystkim tutaj nie ukrywajmy orientacji homoseksualnej.
Ale to natomiast też pomyślmy o tej pomocy, którą człowiekowi świadczymy, no bo jeżeli mamy to czynić pod, nie wiem, pod jakimś naciskiem, bo ktoś też przyciskał kiedyś i ta zmiana, czy ta klasyfikacja chorób, jeżeli chodzi o zaburzenia psychiczne, to też się może przesuwać w jedną czy w drugą stronę. Zależy, kto ma jakie pieniądze albo czy głośno krzyczy. Ja też nieraz tak, czytając różnego rodzaju artykuły, dziennikarzy, którzy no, mówią, że dziennikarstwo zaangażowane, prawda, piszą o edukacji, prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim, polityce społecznej. No ja się pytam, a gdzie oni na przykład bronią człowieka od poczęcia? Gdzie jest ta równość w podejściu do prawa, do życia każdego człowieka? Czy to tutaj stygmatyzować można? A jeżeli mówi się o tym, że No, homoseksualizm, pytanie, czy rzeczywiście mamy iść w tę stronę, czy wtedy jako społeczeństwo też będziemy się rozwijali, myślimy o rodzinie jako tej właściwej komórce, jedynej komórce, która rokuje, daje nadzieję na rozwój życia społecznego, życia narodów, ludzi na ziemi.
Rodzina, o której wspomniał ojciec teraz, jest jednym z elementów szczególnie chronionych przez polską konstytucję. I myślę, że te zmasowane te działania środowisk LGBT, bo ja podkreślam tutaj zawsze, bo w momencie, kiedy my krytykujemy, nawet nasza rozmowa ojcze teraz, jestem przekonany, że wiele osób może uznać, że zarówno ja, jak i ojciec prezentujemy postawy homofobiczne.
Znaczy, ja nie jestem przeciwko żadnemu człowiekowi.
A no właśnie, bo to trzeba bardzo mocno rozróżnić. Kościół, zwłaszcza Kościół katolicki, chociażby w wypowiedziach też Jana Pawła II, już od lat zwraca uwagę, że każdy człowiek zasługuje na godność i paradoks polega na tym, że to środowiska LGBT sprowadzają godność człowieka do orientacji seksualnej. W takim integratywnym i pełnym personalistycznym ujęciu człowiek posiada godność dlatego, że jest człowiekiem. Jego orientacja taka, inna czy jeszcze inna nie wpływa na status tej godności. Właśnie Kościół jest tym, który bardzo mocno upomina się, jednocześnie mając prawo krytykować pewne działania i zachowania, a nade wszystko pewnego rodzaju programowe akcje różnego rodzaju środowisk liberalno-lewicowych, które rzeczywiście bardzo mocno krzyczą o dyskryminacji i stygmatyzacji. Proszę sobie wyobrazić, że badania OBWE, jakie prowadziło w 2017 roku na działaniach z nienawiści, które miały miejsce i były monitorowane w Polsce przez policję, wykazały tylko 7 przypadków działań kierowanych, motywowanych niejaką niechęcią w stosunku do orientacji. A proszę wyobrazić sobie, proszę sobie przypomnieć nawet w mediach wszelkie działania, wszelki hejt, który jest kierowany w stronę Kościoła katolickiego. Jedna z takich celebrytek, pani Chodakowska, gdy przyznała się do tego, że chodzi na mszę świętą co niedziela, spotkała się z niepojętą wręcz nienawiścią. A wyobraźmy sobie teraz celebrytę, który nagle dokonuje tak zwanego coming outu i mówi o tym, że jest gejem. Wszyscy będą podkreślać, że jest wspaniałą osobą. I się dużo łatwiej dostać, przepraszam, kolokwialnie to powiem, ale dostać po głowie za to, że jest się katolikiem świadomym i zaangażowanym, niż że jest się promotorem LGBT, a najlepiej, gdybyśmy jeszcze indoktrynowali dzieci i młodzież. W Warszawie mamy obecnie kartę promowaną przez pana prezydenta Trzaskowskiego, kartę LGBT+, która ma na celu między innymi de facto wprowadzenie do szkół tak zwanych latarników, a więc osoby, które będą monitorowały, czy dzieci w szkole, które mają tak zwaną orientację homoseksualną, nie są dyskryminowane. Ja podkreślam tak zwaną orientację homoseksualną.
Tylko pytanie, czy my za chwilę nie odwrócimy jakiegoś porządku, można powiedzieć, odpowiedzialności za szkołę, bo gdzieś czytałem taki wywiad z kurator małopolską, którą też tak, tam tak. Atakuje się z każdej strony, no bo niedawno mowa nienawiści, teraz ta warszawska deklaracja LGBT podpisana przez prezydenta Trzaskowskiego. No pytanie, czy to też nie jest takie później w ogóle stawianie środowiska, czy w ogóle Polaków, rodzin, katolików pod ścianą, że musisz, a jak nie, to będziemy cały czas podnosili krzyk. Myślę, że w drugą stronę tak się nie dzieje. My nie wywołujemy takiej burzy w żadną stronę. Gdybyśmy tak chcieli nawet podzielić społeczeństwo prawicowe, lewicowe czy katolickie, heteroseksualne, homoseksualne, myślę, że czegoś takiego nie ma. Chyba, że ktoś to tak eksponuje albo chce być zaczepiany, chce komuś nadepnąć na odcisk, to się później trudno dziwić, że taka czy inna reakcja społeczna jest.
Drodzy Państwo, my naprawdę mamy takie prawo i o tym musimy pamiętać jako rodzice, jako małżonkowie, które po pierwsze chroni rodzinę. Chroni rodzinę jako wartość relacyjną. To jest niezwykle istotne, byśmy też o tym pamiętali, dlatego że ta konstytucja, którą tak wielu chciałoby właśnie tak bardzo by broniło, twierdząc, że wiele osób z obecnego rządu, czy też pan prezydent ją łamie, jednocześnie całkowicie wyśmiewają między innymi artykuł 18 Konstytucji, który chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny i przy każdej okazji walczą o związki jednopłciowe. My w Konstytucji mamy ochronę dziecka przed demoralizacją, natomiast to, o czym ojciec wspomniał i wypowiedź pani małopolskiej kurator oświaty, ja wczoraj słuchałem bardzo dokładnie wywiadu, jaki dziennikarki jednej z mainstreamowych mediów przeprowadzały z panią. Trudno mi to nazwać wywiadem, był to bardziej atak. Natomiast pani kurator bardzo mocno podkreślała, że te sakralizowane wręcz, takie uświęcane standardy Światowej Organizacji Zdrowia, one wprowadzają zasady, w których do 4 roku życia dziecko ma mieć świadomość tego, przepraszam, o tym powiem teraz na antenie, ale czym jest masturbacja, czym jest przyjemność dotykania siebie. Do 9 roku życia WHO nakazuje, by dziecko miało pierwsze informacje dotyczące prezerwatyw i antykoncepcji, a do 12 roku życia by potrafiło negocjować relację seksualną. Drodzy Państwo, kodeks karny, polski kodeks karny penalizuje, czyli wprowadza karę za seksualizację dziecka poniżej 15 roku życia i obcowanie płciowe to nie jest tylko i wyłącznie stosunek płciowy, ale to jest wszelkiego rodzaju działanie, które ma na celu seksualną demoralizację dziecka.
No więc jeżeli my chcemy to zainteresowanie wprowadzić od 4 roku życia, no to co? Znaczy chcemy inicjację seksualną przenieść na jaki poziom, czy jeżeli chodzi o wiek? Ósmy rok życia, dziesiąty, jedenasty? No bo pytanie, czemu to ma w ogóle służyć, jeżeli chodzi o rozwój i kształtowanie się młodego człowieka?
Według mnie jest to bardzo spójne i to nie jest żadna teoria spiskowa, tylko według mnie tego typu działania są niezwykle spójne, ponieważ jeżeli my od 4 roku życia zainteresujemy dziecko seksem, jako po prostu seksem, nie relacją emocjonalną, to nie jest w ogóle czas rozwojowy dla tego dziecka, to na marginesie, ale jeżeli będziemy od tak młodego wieku i jakby ładować dziecko treściami erotycznymi, seksualnymi, pewnymi rzeczami, które są w ogóle przekazywane przez osoby zupełnie obce, drodzy Państwo, to w 13 wieku nie dziwmy się, że dziecko jest uzależnione od pornografii. W Wielkiej Brytanii 4 lata temu mieliśmy sytuację chłopca, który chciał zgwałcić swoją koleżankę z klasy. Ostatecznie skończyło się to tym, że został skierowany 13-latek na przymusową terapię seksuologiczną, ponieważ był osobą, która nie potrafiła zapanować nad swoimi popędami seksualnymi. A czemu tak się stało? Nie dlatego, że miał, nie wiem, problemy neurologiczne w jakimś obszarze, na przykład mózgu, które stymulowały jego tego typu działanie, tylko dlatego, że rodzice od 3 lat pozwalali mu swobodnie oglądać treści pornograficzne. I tutaj mamy błąd rodziców. Natomiast jeżeli tego typu kwestie, tego typu treści, nie mające na celu integratywną, czyli pewnego rodzaju spójną relację między kobietą i mężczyzną, ale relację, która ma na celu przede wszystkim zainteresowanie seksualnością dziecka od najwcześniejszego czasu, jeżeli będziemy tak pompować dziecko, to drodzy Państwo, nie dziwmy się, że później mamy konsumentów pornografii. Ponieważ ta pornografia staje się czymś, co jest wręcz, bym powiedział, naturalnym pragnieniem tego dziecka w tym momencie. Coraz większe zapotrzebowanie na taką stymulację się pojawia tutaj w sposób naturalny i naprawdę nie trzeba tutaj być skrajnym konserwatystą, by do tego dojść, tylko trzeba popatrzeć na to, co robią chociażby, nie wiem, profesor Gola z Polskiej Akademii Nauk, który neuropsychologicznie bada tego typu zjawiska. To są fakty naukowe i paradoks polega na tym, że dzisiaj w imię ochrony praw człowieka narusza się całkowicie prawa dziecka, ponieważ dzisiaj podstawowym prawem dziecka, o które powinniśmy walczyć, jest prawo do bycia dzieckiem, bo z dziecka chce się zrobić największego eksperta od seksu, co jest niepojętym wywróceniem do góry nogami jakiejkolwiek racjonalności.
No bo to też takie wmawianie, że dzieci zmagają się ze swoją seksualnością. Panie...
Ale właśnie dzieci nie zmagają się, to też muszę powiedzieć jako pedagog, dzieci nie zmagają się ze swoją seksualnością, dlatego że dziecko ma prawo do tego, by spokojnie, w bezpiecznych warunkach odkrywać swoją relację do siebie samego, a także do innych osób. Natomiast na pewnym etapie rozwoju ono wcale nie musi posiadać tej treści o charakterze seksualnym, ponieważ powoli ono będzie docierać do tych treści w momencie, kiedy będzie do tego gotowe.
No, nawet ta dojrzałość biologiczna, prawda, no to my tutaj chcemy to przesunąć do 4 roku życia, a potrzeba nam jednak 100 lat. Panie doktorze, bo też może być tak, że teraz politycy opozycji będą się prześcigiwali na siłę, nie wiem, może chcą pokazać, że są jeszcze bardziej na lewo albo bardziej liberalni niż ta nowa wiosna pana Biedronia. I teraz chociażby Nowoczesna, upadająca, czy będąca w takiej czy innej kondycji politycznej, jeżeli chodzi o słupki różnego rodzaju, wskaźniki, no właśnie pytanie, czy będą się prześcigiwali, a my, a przede wszystkim rodzice będą mieli problem, bo jeżeli będą atakowane nie tylko te sfery, prawda, życia społecznego dotyczące dorosłych, ale również i szkoła, jak pan tu wspomniał o tym podpisie prezydenta Trzaskowskiego pod tą deklaracją LGBT w Warszawie, no to ci latarnicy, czy ci seks edukatorzy będą może pojawiali się tam nawet z klucza, więc w którą stronę my idziemy?
Znaczy, my idziemy na pewno w stronę, którą obserwujemy na Zachodzie. Idziemy w stronę, w którą bardzo mocno, myślę, obnażył między innymi pan doktor polski konsul Norwegii, odwołany z Norwegii polski konsul, który bardzo mocno pokazał, jak w Norwegii państwo ewidentnie chce zawłaszczyć pewne relacje wychowawcze, jak zwraca uwagę na to, że tak zwane warunki materialne są dużo ważniejsze dla rozwoju emocjonalnego dziecka niż jego relacja z rodzicami i dlatego mamy działania Urzędu do Spraw Dzieci w Norwegii. Natomiast mam wrażenie, że środowiska opozycyjne, także środowiska liberalno-lewicowe, bo tutaj oczywiście nie mówię o całej opozycji, są ugrupowania opozycyjne, które nie wchodzą w ogóle w tego typu tematy, są one w mniejszości. Natomiast zarówno Platforma Obywatelska, Partia Nowoczesna, partia Ryszarda Petru, czy obecnie partia Roberta Biedronia, ewidentnie wchodzą w klimaty o charakterze lewicowo-liberalnym, bardzo mocno opartym na swobodzie. Więcej, zwracając uwagę, że w ten sposób dogonimy Europę. Popatrzmy, drodzy Państwo, co się dzieje w tej Europie. Popatrzmy, co się dzieje w Niemczech, gdzie dzieci odbierane są dlatego, że rodzice zdecydowali się na edukację domową, czy też w Norwegii, gdzie dzieci zostają odebrane dlatego, że codziennie odmawiają Aniele Boże. A więc tutaj mamy sytuację, w której prawa dziecka, czy prawa rodziny w ogóle zostały całkowicie zdeptane i anulowane niejako, a prawa dziecka zostały przekazane państwu, jako temu, kto jest gwarantem poszanowania praw dziecka, które samo definiuje. Jeżeli chodzi o to, o czym ojciec powiedział, wydaje mi się, że rzeczywiście tak socjologicznie rzecz ujmując, tutaj nie przez przypadek jest działanie Partii Nowoczesna, która obecnie oscyluje wokół jakichś zupełnie promili wyborczych, na rzecz jakby przybliżenia pewnego elektoratu. To tutaj nie trzeba być, myślę, wielkiej rangi politologiem, by to po prostu dostrzec, że po prostu chcą uzyskać pewnego rodzaju poparcie przed jednymi i drugimi wyborami parlamentarnymi. Natomiast ja myślę, że to jest niezwykle ważne, to zawsze w rozmowie naszej staram się podkreślić, niezwykle ważna jest nasza rola jako rodziców, którzy mają, po pierwsze, bardzo mocno się krytykuje władzę rodzicielską dzisiaj, zupełnie niepotrzebnie, bo jest to bardzo dobry konstrukt wpisany nie tylko w konstytucję, ale w kodeks rodzinny, ale władza rodzicielska daje nam prawo
naturalne, możemy
tak,
powiedzieć.
Tak, oczywiście, ale oczywiście to jest relacja, która zawsze była, jeżeli spojrzymy w dzieje, zawsze mamy ten konstrukt bezpieczeństwa, którym zawsze byli rodzice i my mamy obowiązek zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Do tego zmierzam. To jest nasz obowiązek, by dzieci przy nas się czuły bezpiecznie. To nie jest rolą. Szkoła ma funkcję doradczą i wspierającą względem wychowania dzieci. Nie ma jakiegokolwiek prymatu szkoły nad wychowaniem. My możemy oczywiście płakać i mówić, jakie są rodziny, ale dlaczego zakładamy, że polskie rodziny są złe? Popatrzmy na marsze w obronie życia i rodziny, jak niepojęcie piękne są polskie rodziny. Popatrzmy na to z tej perspektywy. Dlaczego skupiamy się na, nie wiem, tak zwanej przemocy w rodzinie? Dlaczego skupiamy się na tym negatywnym obrazie, zapominając o tym, że naprawdę dzisiaj mamy piękne rodziny w Polsce. I te piękne rodziny właśnie powinny być obszarem bezpieczeństwa, gdzie te treści powinny być przede wszystkim przekazywane. Ja nie chcę jako rodzic nie tylko jako pedagog, jako naukowiec, ale przede wszystkim jako rodzic, by którejś z moich córek ktoś opowiadał o antykoncepcji, o tak zwanym bezpiecznym seksie, czy o inicjacji seksualnej. Ja bym chciał, żeby przyszła do nas, i to jest duża rola mojej i mojej żony oczywiście, w ogóle od tego się nie uchylam, ale by przyszła, byśmy porozmawiali na temat tego powoli, spokojnie, ponieważ to my jako rodzice znamy ich wrażliwość.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę, za pana komentarz.
Dziękuję i kłaniam się nisko i serdecznie pozdrawiam, życząc miłego weekendu. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Naszym gościem był pan doktor Błażej Kmieciak, pedagog, socjolog, bioetyk.